Cyber Radio.
Dobry wieczór. Witamy naszych słuchaczy w kolejnym odcinku Cyber Radia. Dziś nasz cykl audycji Kontrwywiad i mikrofon oddaję naszemu tutaj prowadzącemu tą serię, Mariuszowi Żablińskiemu. Witam cię, Mariusz.
Witam. No więc zaczynamy tak naprawdę już właściwe odcinki kontrwywiadowcze wprowadzające do sztuki kontrwywiadu.
Cyber Radio. Cyber Radio.
W dzisiejszym odcinku tak naprawdę poznamy, jak działa społeczeństwo w najogólniejszym schemacie. I nie tylko społeczeństwo, bo
dobry wieczór, związki nadrzędne. Witamy naszych słuchaczy w kolejnym odcinku.
Poznamy w ogóle
Cyber Radia. Dziś
więc tak,
nasz cykl audycji
od najprostszej rzeczy, która odnosi się do człowieka względem otoczenia społecznego, czyli cywilizacji. Cywilizacją można by nazwać najkrócej ustrój społeczny. Jakby to tak skrócił zapewne Koneczny, Felix Koneczny. Można by też trochę to rozwinąć. Jest to zbiór wszystkich norm społecznych charakteryzujących się podobnym podejściem do procesów decyzyjnych i poznawczych. I o co w tym chodzi? Chodzi to mniej więcej o to, że jeżeli mamy jakiś bodziec od człowieka, czyli on do nas mówi, on jakoś działa, podejmowane są jakieś właśnie akty sterowania w otoczeniu i dokonują tego ludzie, my reagujemy na to konkretnymi, w konkretnych normach, kategoriach norm. I te kategorie, czyli to, co jest między bodźcem a reakcją, nazywamy normami społecznymi. I zbiór tych wszystkich norm o jakimś właśnie podobnym kształcie nazywamy cywilizacją. I tutaj jak to kwalifikujemy? Kwalifikujemy przede wszystkim w procesach poznawczych. Czyli mamy, możemy po prostu albo ideologicznie odbierać rzeczywistość, albo taka, jaka ona jest, poznawczo, czyli nie zniekształcona, nie poddana jakimś odgórnym schematom myślowym. I teraz tak, zależnie jaki będzie tutaj stosunek, czyli dominacja tego poznania nad ideologią, czy na odwrót, czyli ideologia nad poznaniem, lub tożsamość jednego z drugiego, czyli tak samo to wszystko uznajemy. Dla nas nie ma różnicy między podejściem ideologicznym, czyli tymi schematami myślowymi, a uznawaniem tej rzeczywistości. Nie rozróżniamy tego. No i jest analogicznie taki ten schemat łączenia wszystkiego w procesach decyzyjnych. W procesach decyzyjnych mamy prawo i etykę. Etyką nazywamy wszystkie normy, które wynikają z działania bezroszczeniowego. Czyli nie mamy nad sobą jakiegoś miecza lub jakichś ścisłych konsekwencji, które powodują, że my musimy działać. To jest z naszego wewnętrznego sterowania to wynika. Naszej niewymuszonej woli.
Etyką
pewnym uproszczeniu. Natomiast normy prawne odnoszą się do działania roszczeniowego. Czyli po prostu albo do podejścia jak w prawie stanowionym, czy jak mamy aktualnie w państwa, w których mamy ustanowione prawo i to jest takie prawo bardziej odnoszące się do zbiorowości, czy bardziej do podejścia naturalnego, czyli prawo przyswojone przez środowisko, które jest prawem takim też niepisanym i tak dalej. Tutaj nie ma to znaczenia, bo nie wchodzimy na szczegółowe bardziej analizy. To nie jest nam potrzebne. Wystarczy nam prosty podział. Normy bezroszczeniowe i roszczeniowe. Prawo, etyka. I dalej. Musimy pamiętać, jaki mamy rodowód, jeżeli mówimy o Polsce. Rodowód cywilizacyjny Polski jest mniej więcej taki, że mieliśmy cywilizację przedchrześcijańską, można by w skrócie nazwać słowiańską, przy czym to jest zbyt ogólnikowe, bo nie wiadomo do końca, czy mówimy o tej samej cywilizacji, bo na przykład Polanie różnili się względem reszty Słowian, jeżeli byśmy się wchodzili w te wszystkie szczególiki. Ale można zauważyć pewną analogię do cywilizacji etruskiej, czyli tego, co było przed Rzymem tak naprawdę. Była pewna predyspozycja dla zaistnienia następnej cywilizacji, czyli cywilizacji łacińskiej. Cywilizacja łacińska jest to cywilizacja, która powstała z cywilizacji rzymskiej, panującej w Imperium Rzymskim, a wcześniej w Republice Rzymskiej, która uległa wpływu cywilizacji greckiej oraz wpływów nowej wiary chrześcijaństwa. I w wyniku tego powstała cywilizacja łacińska. Ona charakteryzuje się przede wszystkim dominacją poznania nad ideologią, dominacją prawa, dominacją etyki nad prawem. Tutaj prawo wynika jakby z etyki, nigdy na odwrót. To jest bardzo istotne. I tak naprawdę w Polsce była właśnie ta cywilizacja przedsłowiańska i później weszła łacińska. Ale później mamy efekty zderzeń cywilizacyjnych pod wpływem różnych unii personalnych, jaka Polska nawiązała głównie w XVI wieku. Czyli to była unia personalna z Litwą oraz unia, która zawiązała Kościół katolicki z prawosławnym, ale w kategoriach wymieszanych. To nie było takie połączenie wprost, tylko połączenie pewnych elementów. Ale to jest istotne, gdyż Litwa oraz dawna Ukraina wtedy jeszcze rozumiana jako Kres Rzeczypospolitej na południowym wschodnim krańcu Rzeczypospolitej obojga narodów była zdominowana przez inną cywilizację, cywilizację turańską, która pierwotnie pochodziła z Azji i ukształtowała się na stepie i płaskowyżu bodajże która nie pamiętam, związana była właśnie od tej nazwy, od turanizmu.
No, na nizina turańska, taka w Azji. Tak,
dokładnie. I tam właśnie były ludy koczownicze, stepowe, które nabyły przez uwarunkowania tamte terytorialne takich, a nie innych norm. A normy polegały te na tym, że była dominacja prawa nad etyką, a w zasadzie to już nie była o tyle dominacja prawa nad etyką, a było same prawo. To nie było etyki. Ludzie nie mogli samodzielnie działać, gdyż byli wówczas w trudnym położeniu, gdzie brakowało właśnie ludziom wszystkiego i musieli podjąć tak naprawdę żywot wiecznych wojowników, wędrowników, którzy napadali wioskę po wiosce i tak naprawdę żyli z rabunku. Tam normy się kształtowały właśnie poprzez narzucanie hierarchii. W ramach tej hierarchii właśnie wykształciło się wyłącznie prawo. I ono, to prawo było tak rozległe, że po prostu blokowało jakiekolwiek zaistnienie etyki. Etyka nie była tak naprawdę wskazana, bo kończyło się źle, gdy ktoś działał etycznie, czyli samodzielnie. Dodatkowo w tej cywilizacji mamy dominację ideologii. Tutaj nie trzeba było, tak naprawdę nie było wskazane posiadanie jakiejś właśnie predyspozycji, jakiejś wiedzy, bo po pierwsze to mogło zaszkodzić wodzowi wówczas jeszcze, a ponadto nie było wskazane do prowadzenia działań wojennych, tylko właśnie ideologia tylko służyła tylko podtrzymaniu tej hierarchii, a działania wojenne właśnie w zasadzie tylko tamte poznanie działało. No i co jest ważne? Mamy jeszcze jedną cywilizację, która również przeszła tamtymi drogami, a cywilizacja turańska dostała się do Europy w wyniku podboju przez różne ludy koczownicze, na przykład Rusi. Dawnej Rusi, a później tam Moskwy, czyli okupacji przez Tatarów i Mongołów wówczas następującej. No i mamy jeszcze jedną cywilizację, to jest cywilizacja bizantyjska, która też występowała na Litwie i dawnej Ukrainie.
No ale Mariusz, może tutaj jeszcze ci przerwę takie, może podsumowanie zrobimy tej cywilizacji turańskiej, bo ona też tak nie weszła może też do Europy, bo tak naprawdę jest to taki pierwotny, to jest taki jeden z pierwotnych systemów, sposobów organizacji społeczeństwa.
Tak, tylko trzeba zauważyć, że to ona się zawsze wiązała z tym, z tak zwanym podejściem czerpaniem z otoczenia.
Czyli no, to są takie jak zwierzęta.
Tak, jak zwierzęta, takie właśnie watachy.
I dominujące motywacje witalne, no można powiedzieć. Także
właśnie z jakąś strukturą watachy wilków.
Także może dojść na przykład, ta cywilizacja turańska może po prostu się objawić, jeśli, że tak powiem, inne cywilizacje, które teraz są, doprowadzimy do jakiejś erozji, prawda, regresu.
Tak. No. Jeżeli właśnie będziemy niszczyć te normy, głównie najłatwiej się niszczy te normy etyczne, no bo po prostu się narzuca jakieś prawne, bo właśnie roszczeniowo podchodzi się do każdego tematu. Jakieś sytuacje kryzysowe, no to wtedy ludzie instynkt zwierzęcy się włącza, przetrwania. Wtedy ludzie roszczeniowo żądają postawa indywidualistyczna i wtedy rodzi się cywilizacja turańska. Albo przewlekłe, na przykład mamy w jakimś kraju działania wojenne. To społeczeństwo też się turanizuje, bo ono też chce przetrwać. Jak największym kosztem swojego otoczenia. Tak samo jak wojsko to robi. No własnym kosztem nie działa, tylko kosztem otoczenia. Czyli społeczeństwa militarystyczne bardzo ulubują się w turanizmie. No i mamy tą jeszcze bizantyjską. Bizantyjska się wzięła z tego, że mieliśmy cywilizację rzymską i była na przykład cywilizacja egipska, asyryjska i kilka innych, w tym perska, czyli cywilizacji Orientu ogólnie. I one wpłynęły na tą cywilizację bizantyjską na przykład wtedy, kiedy był napływ ludności do Rzymu z tamtych rejonów z Azji Mniejszej, ale również w wyniku demoralizacji, jaka zaszła poprzez napływ ludności z Germanii, jak i też wewnętrznych po prostu walk politycznych, jakie zachodziły na przykład na górze władzy rzymskiej. No i cywilizacja bizantyjska, podobnie jak cywilizacja łacińska, przetrwała dzięki kościołowi, tylko nie rzymskiemu, a bizantyjskiemu, czyli prawosławiu późniejszemu, tak naprawdę. No jeżeli przez prawosławie się utrzymało, no to siłą rzeczy została zlokalizowana w rejonie również rosyjskim, współczesnym rosyjskim. No i też, co jest ciekawe, przeszła do Niemiec. Do Niemiec przeszła przez to, że w X wieku albo w IX cesarz niemiecki ożenił się z córką cesarza bizantyjskiego. Córka cesarza bizantyjskiego po prostu wprowadziła pewien ornat i pewną kulturę prawno-polityczną bizantyjską na dworze niemieckim. No i w wyniku tego, po pewnym czasie, ściągając tam tych różnych dworzaninów, doszło do całkowitej bizantynizacji Niemiec. I to też ma swoje konsekwencje do dnia dzisiejszego. No i tak naprawdę z zachodu mamy bizantynizm, ze wschodu mamy turanizm i bizantynizm. No i Polska pod wpływem obu cywilizacji też doprowadziła się sama do tej takiej właśnie transformacji i wewnętrznego kryzysu, wynikającego z sporego dosyć wymieszania tych trzech cywilizacji. A jeszcze gdzieś tam się pojawiła cywilizacja żydowska oraz egipska. Egipska jest silnie związana z masonerią. Ona jest oparta na tym, że mamy tożsamość prawa z etyką, czyli nawet zachowania takie proste, jakieś związane z zachowaniem w otoczeniu takim zwyczajnym, takie obyczajówka zwykła, jest respektowana prawo jak prawo. Ścisłe reguły tam po prostu mają. Ponadto jest drugi element związany z procesami poznawczymi i tutaj mamy dominację ideologii nad poznaniem. No i tak naprawdę mamy pięć cywilizacji. A żydowska cywilizacja jest o tyle prosta, że jest cywilizacją sakralną, ściśle sakralną. No i w takiej sakralnej mamy tożsamość prawa z etyką i tożsamość poznania z ideologią. Jest dosyć prosta do rozpoznania. Ale tutaj polecałbym jednak zanurzyć się w serii Noc, czyli Nauki o cywilizacjach na kanale NAI Warszawa. Tutaj jest naprawdę wartościowa baza wiedzy na ten temat. No i przechodząc dalej, co wynika z tej cywilizacji? Z tej cywilizacji wynika kilka rzeczy. Mianowicie to, że cywilizacje się zderzają. Nikt nie lubi, jeżeli ktoś się zachowuje inaczej niż w granicach własnej cywilizacji. To znaczy, jeżeli na przykład w cywilizacji arabskiej jest dopuszczalne, że się bije na przykład kobiety, no to jeżeli my będziemy w otoczeniu takiej sytuacji, to raczej nie będziemy się czuli z tym dobrze. A nawet byśmy raczej chcieli, powiedzmy, zmiany zachowania danej osoby, która jest w granicach tej cywilizacji arabskiej. No i na tym polega to zderzenie, tak w skrócie, ale może być bardziej radykalne, bo może doprowadzić na przykład do wojen państw, albo właśnie wojen religijnych, jakichś starć anarchistycznych. Bardzo różne rzeczy z tym są. Mniejszości cywilizacyjne, które wchodzą w jakieś struktury, w którym dominują inne cywilizacji, które są w większości. I tutaj mówimy zarówno o firmie, mówimy zarówno o państwie, jak i powiedzmy jakiejś tam lokalnej społeczności. No to oni będą mogli rozsadzać daną strukturę od środka. Jest też minimalna szansa, że będą dokonywali transformacji cywilizacyjnej. Ona jest trudna, ciężko się uczy przechodzenia z jednego sposobu myślenia na drugi, bo to są tak naprawdę też już jest sposób myślenia. No i jeszcze oprócz tego, że jest rozwalanie i jest właśnie wspomniana, no właśnie, jest rozwalanie i jest, no właśnie, wyleciało mi z głowy, ale przechodząc dalej. Mamy jeszcze w ramach tego na przykład emigrację. Ludzie, którzy nie na przykład ludzie z cywilizacji łacińskiej, które znaleźli się w kraju, w której dominuje cywilizacja bizantyjska, czyli rozpasana biurokracja, jakieś w ogóle reżim, powiedzmy, prawa, w którym jakiekolwiek działanie samodzielne musi być zawsze podporządkowane nie wiadomo jakiej ilości prawa. No to taki człowiek, jeżeli nie może z tym systemem walczyć, jeżeli nie może go reformować, jeżeli nie może zrobić tak naprawdę z nim nic i nie może też przechodzić na tą cywilizację, no bo po prostu mu to nie leży, a ma możliwość emigracji, no to emigruje. I można to też zauważyć w Polsce, ale jeżeli popatrzymy na firmę, to nie polecam łączyć dla bezpieczeństwa tej firmy ludzi z innych cywilizacji, czyli jeżeli tworzymy organizację, w której jest bardzo duża kreatywność, jest taka właśnie cywilizacja łacińska, w której działanie jest dobrowolne, niepodporządkowane dużej dokumentacji swojej działalności, no to nie wrzucałbym do niej kogoś, kto będzie chciał to wszystko dokumentować, czyli albo jest do tego przyzwyczajony, nie umie kreatywnie działać. Chyba że stworzymy osobną filię, nie będziemy tych ludzi zderzali ze sobą, nie będziemy im dawali wchodzić w interakcję ze sobą. To jest kluczowe, no bo będziemy raz oszczędzali w ten sposób pieniądze, a dwa, że po prostu czas. Bo konflikty personalne na tym poziomie są bardzo jałowiące. I ludzie będący z innej cywilizacji w granicach jeszcze innej, po prostu mogą popadać w choroby psychiczne. Do tego stopnia to może dochodzić. No po prostu nie będą mieli na przykład możliwości zmiany pracy, no bo są w trudnej sytuacji. A w Polsce na przykład większość ludzi jest w trudnej sytuacji, w której nie może sobie pozwalać na dynamiczną zmianę zatrudnienia. Tym bardziej, że większość ludzi jest dosyć statyczna.
No, to taka
Nie ma
nasza
takich
właśnie
planów.
podpowiedź. To jest taka podpowiedź dla działów personalnych w różnych firmach, żeby zważali baczną uwagę na strukturę motywacji pracowników i kandydatów na pracowników.
To prawda.
No.
I o to w tym wszystkim chodzi. Lepiej zapobiegać niż później leczyć. Jak to mówią. Teraz przejdźmy na jeszcze dalszy etap. Tutaj już wchodzimy na budowanie społeczności, budowanie związków międzyludzkich. No i tak naprawdę można by powiedzieć, że w tym momencie mówimy o naczelnych związkach społecznych. Naczelny związek społeczny, no to jest tak po prostu związek ludzi, w ramach którego obejmujemy całość tego fragmentu życia społecznego na danym etapie rozwoju. Po ludzku mówiąc, chodzi o to, że ludzie budują pewną więź, w ramach której działają inaczej niż w ramach innej więzi. Tak najprościej rzecz ujmując. I teraz tak. Można mówić o dwóch podejściach do tych związków nadrzędnych. Jedno to jest takie, że po prostu analizujemy ściśle właśnie te różnice w normach, czyli te różnice minimalne między zachowaniami w danych społecznościach, czyli między ludźmi i schematy tego powielane. A druga metoda to jest podejście systemowe, w którym badamy zbiorowości i relacje między nimi. To jest dosyć podobne, przy czym jest mała różnica. Jeżeli chcemy analizować pierwsze, to powinniśmy raczej brać za zbiorowość trzy osoby. Dlatego, że mamy dwie osoby, które wchodzą w relację i mamy obserwatora tej relacji. I ten układ się, że tak powiem, ma prawo inaczej w sposób specyficzny rozwijać i te normy mogą się kształtować. Drugie podejście, no to wiadomo, już dwie osoby mogą tworzyć tą zbiorowość. Tylko tam jest zasada, że sam ze sobą nie jestem zbiorowością. I teraz już przechodzimy na dosyć prosty poziom. A w tym prostym poziomie mówimy tak. Związek społeczny to jest związek co najmniej dwóch ludzi. Najprościej. I teraz tak, mamy przykładowe związki. Rodzina, ród, szczep, plemię jako szczep, państwo, narodowość, naród. Ja bym tutaj się ściśle tym nie zajmował, który, co i jak, ale mogę powiedzieć, że wiadomo, rodzina to jest elementarny związek, taki pierwotny. Nie ma ludzi, którzy choć chwilę w nim nie byli, tak bym to ujął. Mamy później rody. Rody mogą być zbudowane z tych rodzin i wtedy, jeżeli
No ale
istnieje.
to może Mariusz, ja ci przerwę to z tą rodziną, to może dodefiniujmy to tak, jak to nawet jest w metacybernetyce Koseckiego powiedziane, że rodzina to jest mama, tata i dzieci.
Jak najbardziej. Nie ma innego układu.
Bo to.
A nie ma dlatego, że on jest związany ściśle z poczęciem tego dziecka. Czyli nie ma rodziny do czasu, kiedy nie ma dziecka. To jest bardziej jeszcze traktowane wcześniej, czyli przez zaistnieniem dziecka, jako związek mężczyzny i kobiety. I w to bardziej byśmy mogli analizować w tym systemowym podejściu. Ale w tym pierwszym, jak tam wcześniej wspominałem, już lepiej analizować, jeżeli już mamy to dziecko. Bo tutaj mamy po prostu silniejsze więzi. O zupełnie innym podejściu wtedy mówimy. Tam jest jeszcze dochodzi funkcja wychowawcza. Bo jeżeli mamy zwykły związek, to tam nie do końca dochodzi ta funkcja wychowawcza.
Tak. No ale to właśnie odsyłamy do metacybernetyki, gdzie tam jest sposób bardzo prosty a jednocześnie wyczerpujący to zagadnienie opisane.
Tak. No i tam mówiłem, ród to jest zespół rodzin, szczep to jest zespół rodów, narodować to jest związek, który ma wspólny jakiś język, religię, kulturę, czyli tam ogólnie pochodzenie. Mamy też lud, który jest zespołem szczepów lub narodowości. Mamy społeczeństwo, które to jest ludem, którym nastąpił podział na funkcje gospodarcze i rozdział obowiązków w pewnym sensie. No i państwo, które jest naczelnym związkiem, które ma porządek formalno-prawny, którym podporządkowuje na przykład tam społeczeństwo, załóżmy. No i jest jeszcze naród, który jest różnokrewny, czyli nie ma wspólnego przodka, bo w poprzednich raczej można by się do tego doszukiwać poza państwem, narodowością, może ludem i społeczeństwem. To zależy jeszcze od tego, gdzie i jak. No i w narodzie chodzi też o dobrowolną tożsamość i porządek etyczny. To jest w skrócie, bo to w zasadzie nie tego tyczy się audycja. Co jest tutaj ważne po prostu? Czy prawa kontrwywiadu? Trzeba tutaj jasno powiedzieć. Zacznijmy od tego, czym jest ten związek społeczny. Ten związek społeczny jest tym, czym jest wszystko inne w cybernetyce, czyli systemem, który jest złożony z mniejszych systemów, czyli ludzi. Systemy możemy różnie podzielić. Sterowne, samosterowne i autonomiczne. Sterowne tak naprawdę to jest tylko przepływa tam energia, jakieś proste reakcje w wyniku fizykalnych działań. System samosterowny to jest taki, który może przetwarzać informacje, może akumulować energię, ale nie może z kolei tak naprawdę sam sobą sterować w sposób, w którym może przeciwdziałać przerwaniu swojego istnienia. No i mamy systemy autonomiczne, w których układ ma zdolności homeostatyczne. Trudne słowo, ale oznacza mniej więcej tyle, że system umie, a w zasadzie ma zdolność do przeciwdziałania utracie zdolności do samosterowania sobą. Czyli steruje sobą i przeciwdziała utracie temu. No i ten związek nadrzędny też to robi. Bo jeżeli by tego nie robił, to by był nietrwały. Chociaż są związki, które tego nie robią, ale są wtedy podporządkowane zazwyczaj innym związkom. I co jest tutaj ważne? No, tutaj by można powiedzieć pierwsze prawo. Prawo homeostazy. Systemy autonomiczne przeciwdziałają utracie zdolności do samosterowania. I to też się tyczy związków nadrzędnych. I tych ludzi, którzy są w tych wszystkich związkach. I teraz jeszcze warto przytoczyć dwa prawa socjologiczne. Prawo wzrostu, że te związki nadrzędne rosną, rozwijają się i wzrastają w swojej liczebności tych podsystemów. Ale jest też prawo centryczności, w ramach którego ludzie utożsamiają się z nimi i jeżeli, powiedzmy, jest zbyt intensywny rozrost tego wszystkiego, no to te systemy się rozpadają w wyniku tego, że nie ma już tej siły sprzężenia między ludźmi. I w ramach tego mamy kolejne prawo, prawo zgodności. Systemy i ich decyzje zależą od stanu posiadanej wiedzy i normotypu, czyli tego zbioru norm, w tym cywilizacji, Systemy na podstawie posiadanych zbiorów podejmują sterowanie i w swoim interesie określonym przez postrzeganie na podstawie posiadanych zasobów. No, czyli proste. Działamy poprzez to, jakie mamy bodźce, jakie mamy zasoby intelektualne, wiedzę i tak dalej. No i zawsze działamy w własnym interesie. Ale działamy w własnym interesie do stanu posiadania własnej tej wiedzy, która to nam umożliwia. No bo jeżeli ktoś nam będzie mówił, że zrób tak, to tak jest dobrze, ale nas będzie oszukiwał, no to my nie jesteśmy jasnowidzami, nie zadziałamy inaczej, niż mamy wiedzę ku temu stworzoną. No i ostatnie prawo. Tutaj w zasadzie najważniejsze w tych staraniach kontrwywiadowczych do zrozumienia ich. Prawo niekompatybilności. Systemy nie mogące realizować swoich programów, celów w ramach nadsystemów dążą do ich destrukcji lub zmiany ich programu. Lub można tutaj dopisać na przykład jeszcze oprócz tego do zmiany struktury na przykład, albo po prostu do przerwania jakiejś tam działalności danego systemu. Ale też można by to nazwać te prawo niekompatybilności jako systemy nie będące w personalistycznej relacji z nadsystemem dążą do zniszczenia go lub zmiany jego programu. I teraz wyjaśnienie. Wyjaśnienie jest takie. Jeżeli na przykład pracownik nie może realizować się w ramach danej pracy, to będzie albo dążył do wyjścia z niej, ale zazwyczaj nie ma takiej możliwości, więc będzie albo wtedy walczył z daną firmą, albo będzie zmieniał program działania. Czyli na przykład będzie tak naprawdę działał na niekorzyść danej firmy, no bo będzie jakoś tam kręcił się, oszukiwał, kradł, cokolwiek, żeby jakoś stworzyć sytuację, w której będzie mógł być realizowany dany program. I cała sztuka kontrwywiadu tak naprawdę jest oparta do tego, żeby nie stworzyć wrażenia, w ramach którego działa to prawo niekompatybilności. Czyli nie możemy stworzyć takiego wrażenia u tych wszystkich ludzi, żeby oni zaczęli walczyć z systemem, czymkolwiek nazwiemy system, albo na przykład nie szkodzili mu w jakiś sposób, lub sami nie wynagradzali siebie poprzez na przykład okradanie tego systemu. Do tego się tak naprawdę cała sztuka kontrwywiadu odnosi. A sztuka wywiadu odnosi się do tego, żeby po prostu doprowadzić do takiego stanu. I na przykład wtedy, jeżeli doprowadzimy do takiego stanu, możemy w bardzo prosty sposób daną osobę przekonać, żeby współpracowała z nami. Czyli na przykład pracownik niezadowolony lub wytwarzamy u takiego pracownika, będąc inną firmą, zły stan jakości tej personalnej między innymi pracownikami albo na przykład szefem, no nawet może dochodzić do tego, że dajemy jako ta druga firma dajemy fałszywe donosy, że ten pracownik źle pracuje, coś tam. Są takie dokonywane operacje. I wówczas możemy na przykład taką osobę zainteresować na przykład zmianą pracy, taką ofertę dajemy, albo dokonaniem czegoś innego, na przykład sprzedażą jakichś danych tajnych firmy, albo przekazaniem listy mailingowej, listy kontaktów, cokolwiek. Pod wpływem emocji albo to się stanie, albo pod wpływem innych czynników związanych z motywacjami danego pracownika. Czyli tak najlepiej jest dokonać takiej sytuacji, w której te motywacje w miarę są realizowane, czyli jeżeli ktoś ma motywacje etyczne, no to dajmy mu się wykazać w danej firmie, nie narzucajmy na nim procedur, nie wiadomo jakich, albo jeżeli ma na przykład te motywacje prawne, no to nie stawiajmy go w sytuacji, w której żądamy jakiegoś efektu, ale nie mówimy mu, co robić ma. No bo on sobie nie da rady. Albo no po prostu, jeżeli ma te motywacje jakieś tam ekonomiczne i jest, a my jako pracodawcy chcemy no maksymalnie oszczędzać, to może nad tym konkretnym pracownikiem się zastanówmy, czy aby na pewno powinniśmy na nim oszczędzać. A w zasadzie, czy powinniśmy oszczędzać na większości pracowników, bo czasami doprowadzenie do sytuacji, w której damy minimalną podwyżkę, wykupimy sobie tak naprawdę szacunek, ale taki realny szacunek u swoich pracowników, w tym lojalność, a ponadto zwiększymy produktywność. Zapominajmy, że istnieje coś takiego jak coaching i on tylko powstał w oparciu o to, że firmy i korporacje nie dawały sobie rady z motywowaniem swoich pracowników. Tylko że coaching jest o tyle drogi, że on tak naprawdę nie poprawia sytuacji w firmie, tylko właśnie robi to, co robi prawo zgodności. Czyli fałszujemy rzeczywistość danej osoby, fałszujemy jego motywację, żeby on myślał, że my działamy w interesie danego człowieka. Czyli jak to mówią też, jak to mówił na przykład doktor Brzeski, też znawca wojny informacyjnej i również historyk służb informacyjnych. W wojnie informacyjnej dąży się do tego, żeby Kali został tak przekonany, żeby dobrowolnie oddał swoje krowy. Żebyśmy nie musieli tego robić siłą, żeby nam je odebrał. Żebyśmy mu go je mogli odebrać. Czyli musimy daną osobę przekonać, że coś złego jest w jej jak najlepszym interesie. I do tego się odnosi tak naprawdę cała kombinatoryka kontrwywiadowcza. Do tych trzech praw. Prawa homeostazy, prawa zgodności i prawa niekompatybilności. I teraz w zależności, czy mówimy o wywiadzie, stosujemy dane definicje odwrócone lub do kontrwywiadu, no to odwrócone do potęgi, tak? Czyli doprowadzamy zawsze do sytuacji odwrotnej od stanu, w którym dany system powinien być. W sytuacji, w której by się nic nie działo. Bo tak naprawdę, jeżeli w firmie, załóżmy, nie zmieniamy nic, a ludzie się zmieniają z kolei, to prędzej czy później dochodzi do jakichś i tak konfliktów. I cała sztuka polega na tym, że kadry kierownicze powinny na bieżąco badać, jakie kadry pracownicze mają motywację, a z drugiej strony jaki im cel przyświęca, że są tu i teraz i z nami tutaj pracują, bo czasami ktoś pracuje, bo musi. Ktoś fałszuje swoje CV, bo musi po prostu znaleźć na gwałt pracę i ją utrzymać. I tak naprawdę to by było tyle, jeżeli mówimy o cywilizacjach i związkach nadrzędnych w kontekście tych trzech praw. W następnym odcinku będziemy rozważali związki międzyludzkie na szczegółowym poziomie, czyli sprzężenia międzyludzkie, sprzężenia czynne. I tutaj wyróżnimy postawy indywidualistyczne, personalistyczne i kolektywne, bo tak naprawdę w tym prawie niekompatybilności użyłem już tego pojęcia personalistyczne. I trzeba zrozumieć różnicę między myśleniem innej osoby i jej interesem, a naszym interesem i tym, dlaczego my w zasadzie wchodzimy w relacje międzyludzkie. I tak naprawdę wtedy będziemy w stanie dokonać pewnej kombinacji. Kombinacji polegającej na tym, że wyróżnimy, jakie struktury powinny dominować w organizacjach gospodarczych, politycznych, społecznych. Następnie wyróżnimy, jakie działania obronne powinniśmy wtedy przyjąć, zależnie od danej struktury, ale też jakie działania ofensywne tak naprawdę. Jak powinniśmy walczyć z konkurencją lub jak przeciwdziałać późniejszym kryzysom.
Także dzięki Mariusz za tutaj kolejny wykład na temat związany z kontrwywiadem. Opowiedziałeś tutaj nam o różnych metodach sterowania społecznościami różnymi i zwróciłbym na to jedną uwagę, bo tutaj jest wiele różnych już pojęć zaawansowanych, które można czasem opacznie zrozumieć. Mam nadzieję, że tu nas słuchają ludzie już obeznani jako tako z Polską Szkołą Cybernetyki, ale no dobrze właśnie do tych kontrwywiadowczych odcinków się przygotować poprzez no, słuchanie no, choćby wykładów Koseckiego z tego cyklu SPP i Polskiej Szkoły Cybernetyki, no i tutaj nawet nauki o cywilizacjach, także no, żeby operować no, takimi no, zespołami, tymi relacjami pojęć, no, które są właśnie no, precyzyjnie zdefiniowane, a nie właśnie w takim języku potocznym, jak to rozumiemy, bo często to można inaczej zrozumieć. I nawet jeszcze to takie coś mi się przychodzi do głowy, ten kontrwywiad i ta polityka informacyjna w firmach, w przedsiębiorstwach. O to takie z Arturem popełniliśmy o sprzężeniach odcinek tak, i tam tak. Było właśnie tam sporo takich przykładów. No chociażby jak pracownik z pracownikiem, że tak powiem, rozmawiają i dogadują się. Bo to wszystko jest cybernetyka od samego początku. Właśnie, od samego początku, bo choćby ten zespół norm społeczeństwa, no to nic innego jak reaktywność, tak rozumiana ogólnie. No prawda, Mariusz?
Tak, prawda.
To jest, także zachęcamy do cały czas do studiowania podstaw, bo to jest głównie naszą misją Cyberradia i tutaj właśnie niezmiernie ciekawy przykład, bo to zrobił taki Mariusz, że tak powiem, przegląd tych różnych cywilizacji, to jest no, porozrzucane po różnych odcinkach, po różnych wykładach, czy nie każdemu chce się no, nawet tego klasycznego czytać koniecznego, żeby się tych rzeczy dowiedzieć. A to jest właśnie taka piguła, która no, tych, co lubią, interesują się różnymi informacjami, a szczególnie tym, jak funkcjonuje my, ludzie pojedynczy, obywatele w państwach i całe firmy, w których pracujemy, państwa, świat, to możemy się tutaj znaleźć taką pewną ilość takich odnośników do różnych tematów.
Ja tak, jeszcze, żeby, no ja proszę, mam dodać, że w związku z tą całą serią warto będzie jeszcze dorobić jeden odcinek przed związkami ludzkimi na tym szczegółowym poziomie, czyli individualis, personalis, collectivis i innymi związanymi z tymi perypetiami, mianowicie o ogólnej jakościowej teorii informacji, gdyż, no jakby to powiedzieć, tutaj też jest potrzebna pewna piguła, przy czym okroimy to troszeczkę po to, żeby móc tak naprawdę jeszcze w ramach tego kontrwywiadu dokonywać pewnych analiz komunikatów, informacji, które do nas dochodzą. Czyli żebyśmy właśnie tą politykę informacyjną jeszcze mogli lepiej podkręcić. I możliwe, że jeszcze dogramy do tego odcinka takie dodatkowe streszczenie. Bo wyszedł nam bardzo długi odcinek, ale myślę, że jeszcze będę mógł, ale to już nas samemu to nagram, dodatkowe streszczenie. Jako powtórzenie tego, co tutaj było i utrwalenie tego. Lub dla innych osób, którym zależy na czasie, jako skondensowanie jeszcze tego w bardziej ścisły sposób. Chociaż postaram się, żeby to nie było aż takie ścisłe, żeby jednak nowi adepci cybernetyki też sobie dawali radę.
No, na standardy cyberradia to jest to taki typowa długość audycji, a wiadomo, no można streszczać, aż dojdziemy do...
Tylko trzeba pamiętać, żeby na jakości nie tracić.
No właśnie, jest to trudny balans. No mimo wszystko, ja ze swojej strony zachęcam bardzo gorąco do zapoznawania się z całością dorobku Polskiej Szkoły Cybernetyki. To jest długie, to jest na długie godziny, długie miesiące słuchania, no, czytania, ale warto.
No warto. No i jeszcze poza tym, że trzeba też, to w zasadzie tak paradoksalnie, podług innych dziedzin wiedzy, to jeszcze nie jest aż takie przytłaczające. Tylko tutaj jest najważniejsza kwestia, że trzeba się przełączyć z myślenia fizykalnego, czyli przyczynowo-skutkowego, na te myślenie sprzężeniowe, cybernetyczne. I do tego trzeba jak najbardziej dążyć. Wtedy to już, jeżeli myślimy sprzężeniowo, czasami nawet nie trzeba się uczyć wielu nowych rzeczy, żeby sobie na bieżąco dawać radę z najdziwniejszymi i najtrudniejszymi problemami.
Tak jest. Sprzężeniowo i dodałbym myśleć niestereotypowo.
Oj tak.
Dobrze.
Stereotypy nas uwsteczniają i schematyzują w tym swoim wąskim i zawsze skończonym myśleniu.
Super. Także dziękujemy naszym słuchaczom za uwagę.
Dziękuję.
Jeszcze raz, Mariusz, przypomnij, bośmy się na ostatek w dygresję jakieś wdali. Czyli o czym będzie następny odcinek?
Ogólna jakościowa teoria informacji.
Super. Także myślę, że takie wprowadzenie będzie bardzo cenne dla naszych. Także żegnamy się z Wami. Za uwagę dziękuję, Maciej.
No i Mariusz.
Także
do usłyszenia.
Cyber Radio.